Witam, słuchajcie Was bardzo serdecznie dzisiaj. Dzisiaj mamy szczególny dzień. Dzisiaj mamy szczególny dzień, bo to jest dzień, w którym rozpamiętujemy to szczególne wydarzenie, którym jest Dzień Zesłania Ducha Świętego. I to jest fajne, że w ciągu roku my pielęgnujemy takie chronologii wydarzeń, ponieważ to nam pozwala nie pominąć żadnego wydarzenia, które było takim zasadniczym wydarzeniem w kwestii, w dziele Twojego zbawienia i mojego zbawienia. Tylko mamy czas, kiedy po kolei rozpamiętujemy po prostu wszyściutko. Bo wiecie, są kościoły, które potrafią przez 10 lat nawet jakby nie zatrzymać się na tym wydarzeniu, którym na przykład było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiecie o tym? Różne rzeczy mówią. Przez 10 lat potrafią naprawdę koncentrować się na różnych rzeczach, ale nie koncentrują się na osobie i na dziele Jezusa Chrystusa. I dzisiejsze wydarzenie, i za chwileczkę ja będę mówił zresztą coś więcej na ten temat, Dzień Zesłania Ducha Świętego jest tym dniem, w którym została spełniona obietnica dana przez Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus powiedział: innego pocieszyciela wam poślę. Teraz ja muszę odejść, muszę odejść do Ojca, muszę, i tu miał na myśli swoje wniebowstąpienie, ale poślę wam innego pocieszyciela, nie zostawię was sierotami. I dzisiaj rozpamiętujemy ten szczególny dzień, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów i w ten sposób powstał Kościół, bo Duch Święty stoi u podstaw założenia Kościoła. To jest Kościół, który należy do Boga, a jego założycielem był Duch Święty, trzecia osoba tego Boga.
Przepraszam, tak? To jest zawsze 15 maja, tak? Bo to nie jest jakaś ruchoma.
To jest ruchome, bo 15 maja nie zawsze wypada w niedzielę. Ale to jest zawsze 50 dni odliczanych jest po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Po tej niedzieli wielkanocnej odliczanych jest 50 dni i w niedzielę to wypada zawsze w niedzielę. I jest właśnie Dzień Zesłania Ducha Świętego. Dlatego ten dzień nazywa się Pięćdziesiątnicą. Czyli 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. To jest jedno święto, które mamy, ale mamy też drugie dzisiaj święto. Obchodzimy. Kto pamięta? Debora będzie pamiętać. I Bożenka będzie pamiętać. Dzisiaj mamy pierwszą rocznicę powstania naszego Kościoła. Bo dokładnie rok temu, w dniu Pięćdziesiątnicy, żeśmy podpisali przymierze członkowskie i postanowiliśmy być Kościołem, tak?
Ja tutaj.
No tak, a ja pamiętam. Mamy równiutką rocznicę, mamy rok czasu. Więc Dzień Zesłania Ducha Świętego jest też taką naszą, też szczególnym dniem dla naszego Kościoła tutaj. Bo w dniu, kiedy Duch Święty założył swój Kościół, też i my obchodzimy taką naszą rocznicę, bo to stoi też u podstaw założenia naszego Kościoła. Dokładnie rok temu przyjęliśmy taką zasadę przymierza członkowskiego i uzgodniliśmy, że jesteśmy Kościołem. I to jest alleluja, chwała Panu. Ja chciałbym prosić, Alfredzie, Ciebie, żebyś mógł przeczytać ten fragment. Dzieje apostolskie od 1 do 4, tak?
Na siedząco czy na stojąco?
Drugi rozdział Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 4.
A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
To jest to wydarzenie, które my dzisiaj rozpamiętujemy. Dzień zesłania Ducha Świętego, dzień wylania Ducha Świętego, dzień spełnienia się obietnicy danej nam przez Jezusa Chrystusa. Ten szczególny dzień, jak dalej czytamy, w którym apostoł Piotr powiedział pierwsze kazanie w ogóle w historii Kościoła. Po tym kazaniu nawróciło się wiele tysięcy ludzi. Ci, którzy się nawrócili, zostali ochrzczeni imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, jak dzisiaj czytaliśmy, Alfredzie, ci, którzy zostali ochrzczeni, oni zaczęli trwać w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest odpowiedź, Alfredzie, na to pytanie, tak? Gdzie jest w Biblii napisane, że tylko osoby, które są po chrzcie, mogą przystępować do Wieczerzy Pańskiej. To jest tutaj napisane. Ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ten Duch Święty, o którym my dzisiaj chcemy wspominać w sposób szczególny, zauważcie, w ciągu roku mało jest miejsca, kiedy mówimy o Duchu Świętym. A to jest dlatego, ja później o tym będę mówić, że głównie Kościół Jezusa Chrystusa koncentruje się na osobie i dziele Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus zawsze jest w centrum Kościoła. I to Jezus Chrystus winien być w centrum Twojego życia i mojego życia. Zauważcie. W centrum Kościoła nie stoi Ojciec i nie stoi Duch Święty. Ale tutaj się można zapytać i mieć taką obawę, czy przypadkiem czegoś nie pomijamy, tak? Albo kogoś mniej jakby czcimy. Otóż nie. Kiedy czcimy Jezusa Chrystusa, bez obaw możemy być pewni, że wierzymy w sposób właściwy, bo pięknie jest napisane w Ewangelii Jana, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Więc za każdym razem, kiedy ja czczę Jezusa Chrystusa, czczę Syna, Słowo Boże mówi, czczę i Ojca. Więc bez obaw, za każdym razem, kiedy czcimy Jezusa Chrystusa, kiedy uwielbiamy Jezusa Chrystusa, w tym samym momencie uwielbiamy i Ojca. I Ojciec się bardzo cieszy z tego powodu, że jest szanowany Jego Syn. Nie? Ale też, czy przypadkiem nie pomijamy Ducha Świętego w tym wszystkim? Prawda? Otóż nie. Nie. Dlatego, bo Słowo Boże mówi, że Duch Święty, On złoży świadectwo o mnie i to Duch Święty w Ewangelii Jana jest napisane w rozdziale 16, On mnie uwielbi, mówi Jezus Chrystus. Duch Święty jest tą szczególną osobą posłaną do naszych serc dzisiaj, która zawsze przyprowadza nas do Jezusa Chrystusa i która próbuje zawsze skoncentrować nas na osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Duch Święty, słuchajcie, to jest taka osoba, która zawsze stoi w cieniu. On jest w cieniu. On jest jak taka lampa i taki reflektor na scenie, można powiedzieć, Kościoła. Na tej scenie Kościoła w centrum stoi Jezus Chrystus. On jest tym głównym aktorem, przepraszam za to słowo aktor, tak? On jest tą główną postacią w dziejach ludzkości. Natomiast Duch Święty to jest taki reflektor, który oświetla Jezusa Chrystusa i stawia tego Chrystusa w centrum Twojego życia. Więc jeśli Ty w swoim życiu stawiasz Jezusa Chrystusa w centrum, to jest dowód tylko i wyłącznie na to, że jesteś pod działaniem Ducha Świętego, że Duch Święty działa na Twoje życie, że Duch Święty jest w Tobie i prowadzi Ciebie. Tak? Ku czemu? Ku Jezusowi Chrystusowi.
Amen.
To jest taka pierwsza myśl. I chcę powiedzieć tak, w ciągu całego roku koncentrujemy się na Jezusie Chrystusie. Natomiast dzisiaj ja chciałbym więcej powiedzieć o tym Duchu Świętym. O tej osobie, o tej szczególnej osobie, która w Tobie jest, która w Tobie działa i która za każdym razem próbuje Ciebie zwrócić Twoją uwagę na Jezusa Chrystusa. Sam stoi w cieniu, ale pomimo, że dzisiaj w cieniu, ja go chcę troszeczkę dzisiaj oświetlić Jego własnym blaskiem. Ten Duch Święty, zauważcie, jest bardzo szczególnie związany od samego początku z Jezusem Chrystusem i stoi u podstaw narodzin Jezusa Chrystusa. W ogóle z narodzinami Jezusa Chrystusa wiąże się szczególne jego ożywienie. Mamy sytuację taką, jeżeli czytamy Stary Testament i Nowy Testament, że przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Duch Święty nie działał przez kilkaset lat. Była taka duchowa pustka. Nie było proroków, nie było cudów, nie było znaków. Jakby Duch Święty jakby odszedł. Była taka dziura. Natomiast w pewnym momencie ten Duch Święty w sposób szczególny ożywił swoją działalność. I możemy zobaczyć to już w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, tak? Bo Duch Święty stoi u podstaw narodzin Jezusa Chrystusa. Maria poczęła z Ducha Świętego. Kiedy Maria się pyta, w jaki sposób się to stanie, bo ja nie znam męża, i odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Duch Święty stąpi na ciebie. Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i to rozpoczęło erę Ducha Świętego. U podstaw narodzin Jezusa Chrystusa stoi Duch Święty, a wiemy o tym, że narodziny Jezusa Chrystusa stoją u podstaw później Jego śmierci i Jego zmartwychwstania, tak? Bo Jezus Chrystus nie umarłby na tym krzyżu, gdyby się najpierw nie narodził, a narodził się z Ducha Świętego. Duch Święty, bardzo ważna postać. Dalej, kiedy czytamy, pamiętacie historię Elżbieta. Elżbieta i jej mąż Zachariasz. Rodzice Jana Chrzciciela. Czytamy, że kiedy Maria przyszła odwiedzić Elżbietę, ten sam rozdział Łukasza, 41. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Z kolei tutaj widać, Duchem Świętym została napełniona Elżbieta. I dalej, ten sam rozdział. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy i wielbił Izraela. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój. Zobaczcie, w historii długo, długo nic, taka pustka, Duch Święty się wycofał, żadnych proroc, żadnego działania Ducha Świętego, a tu nagle zaczyna coś się dziać. Nagle Duch Święty wstępuje i wstępuje w mocny sposób i dzieją się różne rzeczy. Kiedy Jezus Chrystus już się narodził i kiedy dla Marii minęły dni oczyszczenia według zakonu mojżeszowego, przywiedli Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Drugi rozdział Łukasza. I tam ma miejsce taka historia, że taki starzec Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Jest tak napisane w wersecie 25. I dalej jest napisane, temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. I przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego do świątyni. A kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, wziął go w ramiona i wypowiedział słowa błogosławieństwa. Długo, długo nic. A tu nagle, w pewnym momencie, zaczyna Duch Święty działać. Zaczyna Duch Święty napełniać ludzi i zaczyna Duch Święty dawać proroctwa i następuje, można powiedzieć, era Ducha Świętego. Tak? Najpierw Jezus Chrystus, potem Elżbieta, Zachariasz, Symeon. Ale jak popatrzymy troszeczkę dalej, trzeci rozdział, ma miejsce chrzest Jezusa. Przychodzi Jezus Chrystus do Jana Chrzciciela i w momencie, kiedy przystępuje do chrztu, zostaje wynurzony z wody chrztu, na Jezusa Chrystusa wstępuje kto? Duch Święty w postaci gołębicy, a z nieba odzywa się głos Ojca i mówi, to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Zobaczcie, piękny obraz tego, w co my wierzymy. O tym będziemy mówić za tydzień, bo za tydzień będziemy mówić o Trójcy Świętej. Dalej widzimy z kolei Ducha Świętego, kiedy Jezus Chrystus wychodzi z wody chrztu, 4 rozdział. Jezus Chrystus wychodzi na pustynię i tam jest przez 40 dni kuszony przez diabła. Ale wiecie co? Jezus Chrystus nie idzie tam sam.
Długo powiódł.
Idzie w mocy Ducha Świętego. 4 rozdział, słuchajcie. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Duch Święty. Popatrzcie. Zaledwie 4 rozdziały Łukasza. Jak dużo jest o Duchu Świętym. U podstaw służby Jezusa Chrystusa stoi Duch Święty. To jest ta szczególna osoba. Ta piękna osoba. Nierozerwalnie związany z Jego służbą, ze służbą Jezusa Chrystusa. I potem słuchajcie, jak czytamy, to kuszenie na pustyni rozpoczyna publiczną działalność Jezusa Chrystusa. Ta działalność została w mocy Ducha Świętego rozpoczęta. I kiedy czytamy wszystkie czyny Jezusa Chrystusa, wszystkie uzdrowienie, Jego całe życie było napełnione, przepełnione Duchem Świętym. To jest piękna osoba. Teraz, Duch Święty, co to znaczy? W języku greckim odnośnie Ducha Świętego jest użyte takie słowo parakletos. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o Duchu Świętym, jest użyte słowo parakletos w języku greckim. Słowo parakletos oznacza nie mniej niż więcej jak pocieszyciel, orędownik, pośrednik, obrońca. To są słowa, które oznaczają parakletos. Duch Święty jest twoim przyjacielem, jest obrońcą. I tu chodziło ten parakletos, bo to nie wymyślił sobie apostoł Paweł, tylko on ten wyraz użył w odniesieniu do pewnego terminu sądowniczego. Bo w sądownictwie rzymskim w tamtym okresie była taka sytuacja, że ktoś, kto był pozwany do sądu, był oskarżony o coś, nie wiem, popełnił jakiś błąd, popełnił, w naszym przypadku możemy powiedzieć, popełniłem grzech. I byłem wezwany do sądu, żeby się z tego wytłumaczyć. Wtedy ten urząd sądowniczy troszeczkę tam w Rzymie inaczej wyglądał. Mogłem wziąć ze sobą swojego przyjaciela, obrońcę. I on stawał się moim obrońcą, moim gwarantem mojej sprawiedliwości. Nie, świadkiem, można powiedzieć. I to był ten parakletos. No nie? Ja mogłem wziąć ze sobą przyjaciela, który robił to dla mnie za darmo, bez żadnych pieniędzy. On po prostu ze mną szedł do tego sądu i na przykład mówił, słuchajcie, on nie mógł tego zrobić, bo w tym i w tym czasie byliśmy w McDonaldzie. Alibi, tak. Mógł mi zagwarantować alibi, no nie? Mógł mnie usprawiedliwić, no nie? Albo mógł po prostu przyjść, jako że mogła to być osoba elokwentna na przykład, mógł występować w mojej obronie, w mojej sprawie, bo ja głupi, bo ja niegramotny, więc brałem ze sobą przyjaciela, który jest mądrzejszy ode mnie. I on stawał w mojej obronie i przekonywał ławę przysięgłych, że ja jestem niewinny. Mówi, słuchajcie, ja znam tego człowieka. On nie mógł tego zrobić. Ja go znam od dzieciństwa, no nie? To nie on to zrobił. I to był parakletos, no nie? Taki obrońca. I taką rolę w stosunku do ciebie i do mnie pełni Duch Święty. On jest twoim obrońcą. Kiedy masz kłopoty, kiedy masz problemy, on przychodzi, staje za tobą i jest twoim poręczycielem, jest twoim obrońcą, stawia się za tobą.
To prawda.
To jest rola Ducha Świętego.
To jest
ten przyjaciel.
Niewidoczna moc. Niewidoczny przyjaciel.
Przyjaciel, tak. Przyjaciel, który ma moc.
Fizycznie.
O, w ten sposób.
Niewidzialny fizycznie.
Tak, niewidzialny fizycznie, ale on przychodzi ale i on się
odczuwalny.
Troszczy. Odczuwalny. On przychodzi do twojego życia, on potrafi ciebie wziąć za rękę i ciebie poprowadzić, jak ty jesteś ślepy, ja teraz nie wiem, wywalę się gdzieś, no nie, ale bierze ciebie za rękę i ciebie gdzieś prowadzi, tak żeby. Jak małe dziecko, no nie? Zobaczcie, słuchajcie, otwórzcie sobie Ewangelię Jana. Ewangelię Jana, 14 rozdział. będziemy czytać. Tu jest Ostatnia Wieczerza. Kilka rozdziałów tutaj jest poświęconych na to wydarzenie, kiedy Jezus Chrystus spotkał się ze swoimi uczniami podczas Wieczerzy Pańskiej. My wiemy, że dla nas dzisiaj ten stół, który tutaj mamy, jest takim upamiętnieniem tego wydarzenia, czym jest Wieczerza Pańska, albowiem Pan Jezus, to czytamy każdej niedzieli przed Wieczerzą Pańską, albowiem Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął kielich, wziął chleb, wziął kielich i powiedział: to jest moje ciało, to jest moja krew. I za każdym razem, kiedy my to rozpamiętujemy, odwołujemy się właśnie do tego wydarzenia. Kiedy Jezus Chrystus przy tym jednym stole razem siedział ze swoimi uczniami i wziął ten chleb i wziął ten kielich. To jest to wydarzenie. I słuchajcie, chciałbym króciutko ten 14 rozdział prześledzić z wami tylko pod kątem Ducha Świętego. Tylko pod kątem Ducha Świętego, bo dzisiaj On jest jakby tutaj, jakby w naszym rozważaniu. Zobaczcie, 16 rozdział, podczas Wieczerzy Pańskiej, już po Wieczerzy Pańskiej, kiedy Jezus powiedział te słowa...
Który rozdział?
14 rozdział.
16, no?
Przepraszam, 14 rozdział. Tak, tak, 14 rozdział, 16 werset. Chodziło mi o 16 werset, tak. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Zobaczcie, ja prosić będę i dawam innego Pocieszyciela. I tutaj w języku greckim jest to użyte to słowo parakletos, o którym już wspominałem. Ale chcę wam zwrócić uwagę jeszcze na inne słowo. Dawam innego Pocieszyciela. Innego. I w języku greckim jest bardzo ciekawe słowo tutaj użyte. Inny Pocieszyciel, ale w sensie drugi, ale tego samego rodzaju. Tego samego gatunku. Tej samej natury, co ja. Ja wam poślę kogoś takiego samego jak ja, o tych samych własnościach, o tych samych atrybutach, tej samej natury, co ja, ale inny, jakiegoś drugiego pocieszy. Kogoś, kto przyjdzie w moim zastępstwie, ale będzie miał taką samą moc, jak ja. To jest to słowo, to inny, prawda? Bardzo ważny argument temu twierdzeniu, że Duch Święty jest osobą. Nie jest jakąś mocą, nie jest jakąś siłą, ale jest osobą. I teraz wy go znacie, bo 17 werset, przebywa wśród was i w was będzie. On nie tylko przebywa wśród nas, ale tu jest obietnica i w was będzie. Stąpi na was, wejdzie do waszego wnętrza i uczyni, jest pięknie napisane, aż do tego stopnia Duch Święty w was zamieszka w środku, że uczyni wasze ciało świątynią Ducha Świętego. Tak jest pięknie napisane. I chwileczkę dalej, 26 werset, jest pięknie napisane. Znowu Jezus Chrystus powtarza: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc ten parakletos, ten Duch Święty, informacja, którego Ojciec pośle w imieniu moim. Popatrzcie, co jest pięknie napisane. Ojciec posyła Ducha Świętego. Ja jeszcze do tego nawiążę, bo to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o nasze credo chrześcijańskie. W tej chwili tylko zapamiętajmy. Ojciec posyła Ducha Świętego w imieniu moim, w imieniu Jezusa Chrystusa. I On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc, jeśli przychodzisz do kościoła i... nie wiem, taka osoba jak ja tutaj stoi i czegoś naucza i ty przyjmujesz tę naukę na przykład i się z nią zgadzasz, coś w środku ciebie przekonuje, no ten facet tutaj, który stoi na środku,
bredzi,
no nie? Albo, o kurka, no mówi coś fajnego, no nie? Trzeba to przyjąć. Chcę powiedzieć jedną rzecz, to Duch Święty Duch Święty ustawia, jest pewien porządek w Kościele i według tego porządku, bo wiecie, bo my mówimy o tym wydarzeniu, gdzie Duch Święty stoi u podstaw założenia swojego Kościoła, tak? I ten Duch Święty, który założył swój Kościół, on ustanowił pewien duchowy porządek w Kościele, on ustanowił w Kościele nauczycieli, on ustanowił w Kościele pastorów, on ustanowił proroków, apostołów i jeżeli tutaj wychodzi jakiś nauczyciel, osoba ustawiona w jakiś sposób, powołana do tego przez Ducha Świętego, to ja chcę powiedzieć, przez tą osobę zaczyna działać Duch Święty i Duch Święty naucza przez tą osobę. I ja mam tę świadomość, że jeśli tu wychodzę za tą kazalnicę, to mam taką nadzieję, to jest takie moje pragnienie, ale wiem, że też Bóg to robi, że On, że Duch Święty przeze mnie naucza i dzieli się z Kościołem tym, czym On chce się podzielić. Wiem, że ja jestem człowiekiem takim słabym i nieudolnym i nie jestem złotoustym kaznodzieją i za każdym razem, kiedy przed tym, jak tutaj wychodzę, to tylko modlę się do Pana Boga, Boże, abym nie przeszkadzał tylko Tobie w przekazie, bo jestem takim wadliwym troszeczkę przekaźnikiem. Najlepiej by było, żeby On sam tutaj stanął i On sam tutaj do nas mówił, ale niestety w Kościele jest tak, że Kościół jest nazwany Jego ciałem, tak? A my jesteśmy Jego członkami, więc jeśli Duch Święty działa, no to działa przez nas, niestety.
Jesteś wadliwym, bo mówisz z Biblią.
A dziękuję bardzo, Alfredzie. A to było miłe.
Jesteś wadliwy.
To jest miłe.
Alfred chciał być miły.
Dziękuję. Dobrze, lecimy dalej, słuchajcie. Kiedy przejdziemy do... Dalej trzymamy się Ewangelia Jana, dalej 15 rozdział. Jezus mówi dalej coś bardzo pięknego, 26 werset. 26 werset, słuchajcie. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Zobaczcie, wcześniej żeśmy powiedzieli, że to Ojciec posyła Ducha Świętego. Tak? W wersecie 26, 14 rozdziału. Tu jest napisane, że to Jezus Chrystus posyła Ducha Świętego. Nie? No to w końcu pytanie, kto posyła w końcu, tak? To ojciec w końcu posyła, czy Jezus posyła?
Ja i ojciec jedno jesteśmy.
Ja i ojciec jedno jesteśmy. Tak, oczywiście, że tak. I wiecie co?
Ale to jest kosmiczne, wiecie, co jakbyś tak zastanął. Wiecie, ta wiara chrześcijańska jest specyficzna. No. Ona wcale nie jest, ona nie jest prosta po prostu, to jest logiczne wszystko, jak się wgłębić, to jest bardzo, jakby Bóg jest bardzo logiczny, ja to tak odkrywam, ale jest to tak, wiecie,
tak duże, tak zmartwane,
tak, że to, wiesz, to kto posyła, ale o co chodzi? I są tacy, co mówią, a Biblia jest sprzeczna, to przeczy sobie, jakby wiedzieli, to by odkryli, że nie, że nic nie przeczy sobie, nie? No, pastorze, proszę dalej.
Tak, kto posyła? Ja chwileczkę do tego, później do tego nawiążę odnośnie naszego credo chrześcijańskiego, ale teraz idziemy dalej, bo słuchajcie, bo my w naszym credo...
Który z Ojca i Syna pochodzi.
Kiedy weźmiecie sobie credo, czytamy tak, tylko który od Ojca pochodzi. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Tak? Dlaczego tak jest? Ja nie będę wchodzić teraz w teologię, ale tu jest taki termin filiokwe i nie będziemy się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Filiokwe to jest od Ojca i Syna. Myśmy zrezygnowali z tego od Ojca i Syna, ponieważ przyjmujemy orzeczenie tego soboru niepodzielnego Kościoła. Natomiast wyznajemy zasadę, że źródłem wszelkiego pochodzenia jest Ojciec. To Ojciec rodzi Syna. Jezus Chrystus jest Synem zrodzonym z Ojca, a Duch Święty jest posłany od Ojca i Syna, ale ostatecznie źródłem wszelkiego pochodzenia jest Ojciec. To są rzeczy bardzo, tak jak Deboro pięknie powiedziałaś, bardzo skomplikowane. To nie są rzeczy proste, słuchajcie, żeby być biblijnie właściwie skonstruowanym.
To wierzmy w Trójce.
To wierzmy w Trójce, po prostu wierzmy w Trójce. Tak, nie musimy kompletnie tych rzeczy jakby rozumieć. I tu, Alfredzie, do ciebie, no nie, to co mówiłeś na początku, absolutnie wystarcza nam łaska, wystarcza nam wiara. W wielu kwestiach po prostu musicie tylko zaufać mi tutaj, że ja wychodzę na środek i jeśli coś nauczam, to ja mam pojęcie o pewnych rzeczach. Nie wchodzę w skomplikowane i zagmatwane jakieś teologiczne konstrukcje, można powiedzieć, ale wiem, o czym mówię. I też to, że my w naszym kredzie jakby stanęliśmy tylko na nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, też ma swój cel, też ma swój sens, ale ostatecznie chcę wam powiedzieć jedno. Tak jak mówi Słowo Boże, Ojciec posyła Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa, jak również Jezus Chrystus sam posyła Ducha Świętego od Ojca. Tak mówi Słowo Boże. Ducha prawdy. I to jest piękne. I teraz pytanie, wracamy do 26 wersetu. Ja musiałem to powiedzieć. Przepraszam was bardzo. To była taka konstrukcja troszeczkę teologiczna, ale wiem, że są tutaj na tej sali, nie, przepraszam, w tym salonie osoby, które trochę mleka potrzebują, ale też troszeczkę pokarmu stałego. To było dla Debory. Tak? Piękna rzecz, wracając do tego 26 wersetu, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. I to jest to. Duch Święty jest tą szczególną osobą, która składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Mhm. To jest to, co mówimy. Jeśli, Alfredzie, wychodzisz na ulicę...
A jeszcze właśnie mam pytanie. Z tym świadectwem, bo mi to jest potrzebne do szczęścia. No wiesz, co to znaczy właśnie z greckiego? To świadectwo, świadczyć o kimś właśnie, bo to jest poręczać, tak? To jest, okej, znam go. W sensie, co to znaczy?
Sprawdzimy później.
Sprawdzimy, nie?
To no, pamiętaj o tym, żeby to sprawdzić.
Święty też pomaga nam odejść od jakiegoś grzechu, w którym tkwimy. Myślę, tak. Daje nam mądrość, daje nam moc taką, która nie pochodzi od nas, tylko od Niego
ten
właśnie.
Ten fragment nie został przeczytany, a bardzo ważny właśnie, że to Duch Święty przekonuje o grzechu.
Za chwilkę będzie.
A będzie, tak?
Tak, tak, za chwilkę będzie, tak, tak.
Brakowało mi tego fragmentu.
Tak, właśnie. Za chwileczkę będzie, tak, tak. Złoży świadectwo o mnie, bo... On od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Kiedy więc składasz świadectwo o Jezusie Chrystusie, to wiedz, że robisz to dzięki temu działaniu Ducha Świętego w tobie. To Duch Święty ciebie pobudza do środka, gdzieś od środka, prowadzi ciebie do tego, żeby mówić innym o Jezusie Chrystusie. Znam, wiem, fajnie, tutaj są tacy, którzy chodzą na ewangelizację i dzielą się Ewangelią z radością. I to jest dzięki temu, że Duch Święty w tobie działa i chce przez ciebie innym ludziom składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. To jest to, no nie? I to jest dowód na to, że Duch Święty w tobie zamieszkuje, że dzielisz się z innymi ludźmi i składasz świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dalej, słuchajcie, 16 rozdział. Ta sama Wieczerza Pańska, tak? Bo to cały czas jesteśmy w tym temacie, wiele rozdziałów. Jezus Chrystus tam się troszeczkę rozgadał z tymi apostołami.
To gadatek,
to wiecie, to nie było tak, że oni sobie tylko, wiecie, usiedli przy stole, posiedzieli, zjedli i poszli. No nie? Nie, nie, oni tam sobie nieźle posiedzieli, zasiedzieli się. I dalej tak, 7 werset. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, bym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Tutaj ja widzę jedną rzecz. Tym dziełem Ducha Świętego jest zbawienie człowieka, bo to, słuchajcie, idzie w pakiecie. Bo jeśli chodzi o to zbawienie, o to, o czym my mówimy, także Jezus Chrystus, krzyż Jezusa Chrystusa, Jego dzieło odkupienia, to jest jakby w tym dziele ma swój udział i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Cała Trójca, dzieło Twojego zbawienia i mojego zbawienia jest dziełem całej Trójcy Świętej. Cała Trójca jest zaangażowana w Twoje zbawienie i w Twoje odkupienie. Każda z tych osób w inny troszeczkę sposób ma swój zakres działalności. Ojciec, on jest sprawiedliwym sędzią, on musi osądzić grzech, ale żeby nie potępić Ciebie albo mnie, posyła kogoś w Twoim zastępstwie, kto się zgadza umrzeć, posyła Jezusa Chrystusa, swojego Syna. I on tam na tym krzyżu umiera i tam na tym krzyżu Twój i mój grzech zostaje osądzony, natomiast Duch Święty, Jego rolą jest to, aby Ciebie przyprowadzić pod ten krzyż, aby Ciebie przekonać o tym, że jesteś grzesznikiem, aby Ciebie przekonać o tym, że Ojciec jest sprawiedliwym sędzią i On musi osądzić Twój grzech, ale też przekonuje Ciebie, ten sąd dokonał się tam na krzyżu i Ty już teraz nie musisz umierać. Wystarczy, że przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, oddasz się Jezusowi Chrystusowi w Jego ręce, bo tam na tym krzyżu Twoje grzechy zostały już osądzone. I to jest dzieło Ducha Świętego. To, że została Ci okazana łaska zbawienia i Twoje oczy się nagle otworzyły, jest zasługą Ducha Świętego, który zadziałał w Twoim życiu. Dalej czytamy, słuchajcie, 13 werset, bo na tym nie koniec. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Piękne słowa. On mnie uwielbi. Dziełem Ducha Świętego jest nie tylko przyprowadzić Ciebie pod krzyż, nie tylko doprowadzić Ciebie do zbawienia, nie tylko otworzyć Twoje oczy tak jak ślepcu, ale kiedy już to zrobi, uwielbić Jezusa Chrystusa w Twoim życiu. To jest Jego rola. I wprowadzić Ciebie w poznanie wszelkiej prawdy, abyś już nie chodził w ciemności, ale abyś znał prawdę. A tą prawdą jest kto? Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym.
Tak, ale też wskazówka, jak mogę, wskazówką jest to, że On uwielbi Jezusa. I czy takie zachowania, jak oceniamy zjawisko, czy takie zachowania uwielbia Jezusa? Czy to jest rzeczywiście wywyższanie Jezusa, że
wiemy, że nie.
Że, no, ale chcę to podkreślić jako czynnik, nie? Że to właśnie tego dotyczy. Każde jakieś zjawisko, czy tego typu na przykład zjawisko rzekomego działania Ducha Świętego uwielbia Jezusa. Jeżeli cały Kościół jest poniżony, no nie? No bo to jest takie poniżające, że tam kogoś prowadzi jeden człowiek, drugiego człowieka na smyczy. To jakby bardzo łatwo jest do zidentyfikowania, no nie? To zjawisko, że to nie może pochodzić od Ducha Świętego. Jak Jezus ma być wywyższony, nie? Nie?
No tak, i to co właśnie Ty, pastorze, powiedziałeś, że chodzi o to, Jejku, ale to jest fajne, bo już słyszałam tego rano dzisiaj, wiecie, i znowu tego dzisiaj to słyszę i to mi się tak fajnie układa z tym Duchem Świętym właśnie, bo tak jakoś się zastanawiałam i nie mogłam pojąć tego zwiedzenia, które teraz ma miejsce. Że właśnie meritum tego jakby działania Ducha Świętego to jest to, żeby właśnie przyprowadzić nas pod krzyż, to żebyśmy się opamiętali, żebyśmy zostali zbawieni, żeby Chrystus był uwielbiony. I na koniec, ja nie wiem, czy Ty miałeś taką chęć przeczytania właśnie tego, to jest kilka wersetów z Dziejów Apostolskich, ten drugi rozdział, w sensie, że wszystkie dary, objawy Ducha Świętego i tak dalej, po co one są? Po to, żeby właśnie głosić Jezusa Chrystusa, zwiastować, tak? I to się na tym kończy. To nie jest po coś innego, w sensie ten mi chodzi o ten drugi, o cały drugi rozdział. No nie cały, w sensie prawie cały. To ja wnoszę, żebyśmy to przeczytali na koniec, bo jest piękne. No.
Dobrze, może.
Jak już będzie koniec, oczywiście, w sensie tego, co tam przygotowałaś, nie?
Tak.
Chciałam przeczytać coś.
Ty macie
dyfaktum.
O, tak, właśnie. Chciałam przeczytać. Tak. Od rozdział 14, od 24 do 31. Mhm. To jest długie, ale. Mhm.
No, właśnie żeśmy wspominali te fragmenty.
Mhm. No, ale całość.
Jeszcze raz, okej.
Okay.
Żeby osadzić w całości. Czytasz?
Mam czytać, tak?
No,
czytamy.
Okej. Okay. Kto mnie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje. Ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Stańcie, pójdźmy stąd.
Te słowa, które żeśmy teraz wspominali, to tak jak wspomniałem, to jest takie wprowadzenie do Wieczerzy Pańskiej, tak? Bo to Jezus powiedział, kiedy był przy stole razem ze swoimi uczniami. Na koniec chciałbym przeczytać jeszcze fragment z Ewangelii Jana, 20 rozdział, ta sama Ewangelia Jana. Pamiętacie, to był dzień, niedziela zmartwychwstania. Kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, 20 rozdział, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, pierwsze słowa, które powiedział, kiedy zjawił się apostołom, 20 rozdział, kiedy Jezus Chrystus zjawił się apostołom tej pamiętnej niedzieli zmartwychwstania, 20 rozdział, 19 werset, a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Duch Święty stoi jakby u podstaw również tego dnia. W tym dniu Jezus Chrystus tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Ja nie chcę mówić, że ten 23 werset jest o spowiedzi świętej, bo nie jest zupełnie, tylko chcę powiedzieć, że u podstaw tego, że jest się napełnionym Duchem Świętym, jest odpuszczenie grzechów. I tyle nam dzisiaj powinno wystarczyć. Ja tylko tak na sam koniec już tego kazania, to będzie takie troszeczkę wezwanie do ciebie. Czy jesteś osobą skoncentrowaną na Jezusie Chrystusie? To jest to wezwanie, nie? Bo jeśli jesteś otwarta na działanie Ducha Świętego, to zawsze będziesz osobą, która będzie lgnęła do Jezusa Chrystusa. Ale ja mam też odpowiedź na to. Ja myślę, że twoja obecność tutaj jest tego takim dowodem na to, że liczysz się z Bogiem, liczysz się z Jezusem Chrystusem, i to Duch Święty dzisiaj przyprowadził ciebie to miejsce, do kościoła. Bo Duch Święty, który jest założycielem kościoła, będzie zawsze ludzi przyprowadzał do tego kościoła. A nie mówię tego w sensie tutaj nasz, w sensie denominacji. Nie, niech to będzie jakikolwiek kościół. Duch Święty zawsze przyprowadza ludzi do swojego kościoła, u którego podstaw on sam stoi. I będzie, ale do kościoła w jakim znaczeniu? Budynek? Nie, budynek to jest budynek. Nie? Kościół w znaczeniu ciało Jezusa Chrystusa, ludzie wierzący. Ludzie, którzy podobnie tak jak Ty oddają chwałę, cześć i uwielbienie Jezusowi Chrystusowi. Do kościoła w tym sensie. Do kościoła, który jest ciałem Jezusa Chrystusa. I to jest wezwanie do Ciebie, żebyś przyszedł do Chrystusa, abyś otworzył się na działanie Ducha Świętego, otworzył się na to dzieło, które chce czynić Duch Święty w Twoim życiu. A On chce przekonywać Ciebie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Nie jesteśmy osobami, którzy budują na sobie. I ja też nie jestem takim pastorem, który próbuje budować jakąś autoprezentację siebie. Nie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą budować na pastorze albo jakiejkolwiek osobie innej, jak tylko na osobie Jezusa Chrystusa. Ja chcę, żeby to było jasne tutaj w naszym kościele. My budujemy tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie. I to jest takie wyzwanie dla nas, troszeczkę też do modlitwy, żebyśmy się o to mogli pomodlić. Boże, ja dziękuję Ci za to słowo, którym mogłem się tutaj podzielić. Wierzę, że to jest to słowo, które Ty nam dałeś dzisiaj, w tym szczególnym dniu, gdzie chcemy w jakiś sposób cieszyć się i radować tym działaniem Ducha Świętego w swoim kościele, Panie. Nie jesteśmy kościołem, który uprawia jakieś show i nie wiadomo jakie dziwactwa, ale chcemy być kościołem, który koncentruje się na Jezusie Chrystusie, bo tak rozpoznajemy i tak jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że rozpoznaliśmy dzień naszego nawiedzenia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.